Marcin Szczepański, kłaniam się nisko. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Marta Omieczyńska, dyrektor Biura Fundacji imienia Heleny Kmieć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Może na początek powiedzmy kilka słów o tym, no, kim była właśnie ta Helena Kmieć. No, pewnie część słuchaczy już kojarzy to imię i nazwisko, ale tym, którzy pierwszy raz słyszą, przedstawmy pokrótce, kim właśnie Helenka była.
Helena przede wszystkim była zwyczajną dziewczyną, która robiła niezwyczajne rzeczy. Była wolontariuszką misyjną, która została zamordowana na misji w Boliwii w 2017 roku.
Pokrótce może powiedzmy, jak w ogóle doszło do tego, że Helena znalazła się na misjach. Jak wyglądało jej życie, zanim znalazła się właśnie na misjach?
Helena była dziewczyną właśnie, która miała bardzo dużo talentów i angażowała się we wiele wspólnot, od duszpasterstwa akademickiego, też w swojej rodzinnej parafii, schola, oaza, kółko misyjne. No, dziewczyna ewidentnie miała zbyt mało godzin w dobie, patrząc na ilość inicjatyw, które robiła. Ja Helenkę akurat znałam osobiście, dlatego że poznałam ją właśnie w wolontariacie misyjnym Salvator, do którego Helena trafiła w 2012 roku, kiedy to przygotowywała się też do swojego pierwszego wyjazdu misyjnego. I ja wtedy w tym przygotowaniu też jej towarzyszyłam, ponieważ to był tak samo jak i jej, taki mój pierwszy wyjazd misyjny na Węgry, gdzie prowadziłyśmy kolonie językowe dla dzieci na wiosce w Galgachewicz właśnie. I te misje były taką nieodłączną częścią jej życia, dlatego że jako wolontariuszka posługiwała później też w innych krajach, takich jak Zambia, Rumunia, no i właśnie ta Boliwia, do której pojechała z zamiarem półrocznej pracy. Jej misyjna historia zakończyła się po 2 tygodniach od przyjazdu na placówkę misyjną.
Zanim znalazła się Helena na misjach, prowadziła normalne, zwykłe życie w swojej miejscowości. Jak ono wyglądało? Czym interesowała się Helena? Co studiowała? Jak się uczyła?
Helenka rzeczywiście pochodziła z Libiąża, to jest niedaleko Krakowa, a tam się wychowała, tam też nadal mieszkają jej rodzice, ale później już tak naprawdę po szkole podstawowej i gimnazjum wyjechała na stypendium do Wielkiej Brytanii. To stypendium to też bardzo ciekawa historia, dlatego że ona niejako sama sobie je wywalczyła, ponieważ wiedziała, że ma możliwość pojechania na stypendium, ale jej rodzice powiedzieli, że finansowo nie dadzą rady, także udało jej się to załatwić i była jako pierwsza tak naprawdę w tym college'u, w tej szkole na stypendium. Kiedy Helenka już skończyła swoją naukę, tam dyrektor tej placówki powiedział, że chce kolejną taką Helenkę, żeby przysłano mu kolejną Helenę, bo tak super sobie dawała tam radę. Automatycznie po powrocie z właśnie Wielkiej Brytanii postanowiła pójść na studia do Gliwic, na Politechnikę Śląską, wykorzystać to, że ten angielski już jest na wysokim poziomie, zaczęła studia inżynierię chemiczną po angielsku i jeszcze dodatkowo śpiew operowy w szkole muzycznej 2. stopnia. Przyznacie Państwo, totalnie dwie niezwiązane ze sobą rzeczy, a tak różne. Ale właśnie Helena taka była, umiała godzić bardzo z pozoru różne rzeczy i odnajdywać w tym Pana Boga, o dziwo.
A jaką była wokalistką?
Mogą się Państwo zdziwić, ale też w książce, która została wydana po jej śmierci, Helena Misja Możliwa, jednym z wywiadów jest wywiad z jej panią profesor od śpiewu. I dużo osób się wzburza, że to wcale nie jest fajny wywiad, bo tam pani profesor mówi, że Helena wcale nie była wybitną śpiewaczką.
Czyli była zwyczajną postacią.
Dokładnie. I wiedziała, że nie osiągnie wielkich scen operowych na świecie, bo to jest ten moment, kiedy dochodzimy z umiejętnościami i zaczyna się już tylko talent. I Helena wiedziała, że ten talent u niej nie jest taki wielki. Mimo to sprawiało jej to tak dużą radość i skończyła tam szkołę muzyczną.
Czy to, że wyjechała na misję, to był efekt tego, że buzowała w niej taka niespożyta energia i chęć dzielenia się tym, co sama przeżywała w swoim kontakcie z Panem Bogiem?
Myślę, że tak. My jako też fundacja staramy się docierać do różnych materiałów i też niejako niedawno udało się nam odszukać podania wyjazdowe Heleny, bo taki wolontariusz, który jedzie na misję, takie podanie musi złożyć, później jest rozmowa kwalifikacyjna, testy psychologiczne, językowe, także uwierzcie mi Państwo, nie jest prosto pojechać na misję.
No i właśnie, a jak argumentowała Helena swoją chęć wyjazdu na misję?
No i właśnie w tym podaniu wyjazdowym na pytanie, dlaczego chce wyjechać na misję, Helena napisała, że otrzymała 5 razy D. Dar darmo dany do dawania i musi się tym darem dzielić z innymi ludźmi. Czyli prosto mówiąc, mam talenty, wykorzystuję je do tego, żeby przybliżać za pomocą ludzi do Pana Boga.
No właśnie, wspomniałaś już troszeczkę o tym, że ten wyjazd do Boliwii, gdzie zginęła Helena, to był już jej kolejny wyjazd. Czy możesz pokrótce powiedzieć, jak właśnie do tego tragicznego wydarzenia śmierci Heleny doszło?
Dziewczyny przyjechały do Boliwii, do miejscowości Cochabamba, na placówkę misyjną sióstr służebniczek dębickich. Do posługi w ochronce dla dzieci, takim przedszkolu, które dopiero co powstawało. I przez pierwsze właśnie 2 tygodnie ich posługa polegała na przygotowaniu tej ochronki przed otwarciem. Dziewczyny malowały na ścianach kwiaty, segregowały zabawki z wielu darów też misyjnych i w sumie nie mogły się już doczekać tej pracy z dziećmi. Szlifowały też język hiszpański. Wszystkie meble poobklejały nawet takimi karteczkami, gdzie pisze po polsku i po hiszpańsku, jak ten przedmiot się nazywa, żeby właśnie być jeszcze lepsze w tym języku. No i 2 tygodnie po ich przyjeździe w jednej z nocy miał miejsce napad rabunkowy na tą ochronkę, w której też dziewczyny mieszkały, bo to warto jest zaznaczyć, że to był bardzo duży kompleks za tak naprawdę wysokim ogrodzeniem. Jak na warunki misyjne, naprawdę bardzo, bardzo dobre warunki dziewczyny tam miały. No i miały też zapewnianą taką prywatność i przestrzeń właśnie w tej ochronce, dlatego mieszkały właśnie tam. No i podczas tego napadu rabunkowego dwóch bardzo młodych chłopaków, z tego co wiemy, chciało ukraść butle z gazem, bo w Boliwii rzeczywiście to jest cenny towar, tak można rzec. No i idąc po dachu tak naprawdę, no bo trzeba było przeskoczyć naprawdę wysoki mur i ogrodzenie, jeden z chłopaków idąc po tym dachu ochronki wszedł do pokoju Helenki przez uchylone okno. Co się tam wydarzyło, nie wiemy. To naprawdę wie tylko Helenka i właśnie ten młody chłopak. Wiemy tylko tyle, że w środku nocy druga wolontariuszka usłyszała krzyk z pokoju Heleny, a miały dosłownie pokoje naprzeciwko siebie. Otworzyła drzwi, żeby sprawdzić, co się stało i stanęła tak naprawdę twarzą w twarz z tym napastnikiem, który jej nic nie zrobił, po prostu uciekł. I kiedy wbiegła już do pokoju Heleny, znalazła ją tak naprawdę konającą na podłodze z 16 ranami kutymi zadanymi przez tego chłopaka. I Helenka zmarła mimo prób ratowania życia tak naprawdę w ramionach swojej współwolontariuszki. Bardzo, bardzo tragiczne wydarzenie, które tak naprawdę wstrząsnęło nie tylko naszym misyjnym środowiskiem i naszym wolontariackim, ale całą Polską i całym światem.
Tak jak wcześniej wspomniałaś, znałaś Helenę osobiście. Jak ty odebrałaś tę wiadomość o śmierci Heleny? Jak ją przyjęłaś? Co wtedy czułaś?
Zanim oficjalnie do mediów trafiła informacja o śmierci Heleny, my wszyscy w wolontariacie dostaliśmy maile z tą informacją, że Helena nie żyje. Dla mnie osobiście to były słowa, które czytałam wiele razy, ale w żaden sposób nie dochodziły do mnie, co czytam, bo to było ogromne niedowierzanie. Przede wszystkim, jak to jest możliwe? No, tyle wolontariuszy, tyle w tylu różnych miejscach na misjach i naprawdę w dużo gorszych warunkach. Ja sama pracowałam w Zambii, mieszkałam w chatce bez wody, bez prądu czasami. No, a Boliwia była naprawdę wspaniałym miejscem, z którym wolontariat wiązał też przyszłość, jeśli chodzi o wysyłanie tam wolontariuszy pod względem tych warunków, które tam panują. I ja osobiście byłam w ogromnym szoku i przede wszystkim u nas w wolontariacie w tym momencie wkradło się takie, poza ogromnym niedowierzaniem, takie pytanie, co dalej? Czy to wszystko, czy ten wolontariat dalej ma sens, te misje? Czy, czy to nie jest już koniec tego wolontariatu, czy ktokolwiek jeszcze pojedzie na misję w takiej perspektywie nawet śmierć wolontariuszki. Czy ja pojadę na misję jako wolontariusz z tego choćby wolontariatu, gdzie Helena zginęła? A to było niesamowite, co się wydarzyło wtedy, ponieważ do wolontariatu zaczęli przychodzić nowi ludzie. Oni tą tragedię przekuli na działanie, stwierdzili, że ta śmierć nie może pójść na daremno. I nawet w takich rozmowach między sobą, kiedy się spotykaliśmy właśnie w gronie wolontariuszy, padało to pytanie, dlaczego Helenka, taka można powiedzieć najlepsza spośród nas. I jedna koleżanka wtedy tak trafnie zauważyła, że wiesz co, Marta, Helena po prostu była już gotowa na niebo, a my musimy sobie jeszcze zapracować. I myślę, że w tym jest naprawdę bardzo dużo prawdy, patrząc na to, co się teraz dzieje.
Ten moment, kiedy po śmierci Heleny, tak jak mówiłaś, zaczęli się zgłaszać do fundacji, czy do was, do właśnie tej fundacji misyjnej, kolejni wolontariusze, no, kojarzy mi się z takim ewangelicznym argumentem, czy ewangeliczną sceną o tym, że ziarno, żeby wydać owoc, musi obumrzeć najpierw.
Myślę, że jest w tym bardzo dużo prawdy, bo tak, jeśli spojrzymy na to tak po ludzku, to jest to rzeczywiście ogromna tragedia, krzywda, no śmierć tak młodej osoby, przed którą jeszcze było tyle życia, ale patrząc na to, ile Helena zrobiła w ciągu tych 25 lat, to ja naprawdę chciałabym zrobić tyle przez całe moje życie i myślę, że to jest takie coś, co bardzo rzuca się w oczy, patrząc i czytając o tym. To mogę wspomnieć o tym, że Helena w tym wszystkim była niesamowicie skromna i tak jak wspomniałam wcześniej o tej książce, która powstała, tam 24 wywiady z różnymi ludźmi, z różnych tak naprawdę środowisk, w których działała Helena i nawet sama mama po przeczytaniu tej książki powiedziała, że o wielu rzeczach, które jej córka robiła, nie miała pojęcia.
Podczas naszej rozmowy, jeszcze przed nagrywaniem audycji, wspomniałaś o tym, że niedługo zostanie wszczęty proces beatyfikacyjny Heleny Kmieć.
Tak, wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że rzeczywiście w najbliższym czasie ten proces beatyfikacyjny zostanie rozpoczęty właśnie w archidiecezji krakowskiej, w miejscu tak naprawdę, gdzie Helena żyła, urodziła się, działała i też w miejscu, które nasza fundacja, właśnie fundacja imienia Heleny Kmieć, również w tym miejscu działa. Myślę, że wierzymy, że ten proces rzeczywiście zostanie poprowadzony z takim Bożą mądrością i Bożym duchem, a myślę, że takich postaci jak Helena, takich bożych szaleńców, bo tak można ją nazwać, rzeczywiście ona była szalona w tym, co robiła, ale tak po Bożemu, myślę, że bardzo nam potrzeba w dzisiejszych czasach, patrząc jak wygląda Kościół, jak wiele musi zaoferować też ludziom młodym, do których tak trudno jest po prostu trafić. Myślę, że Helena jest na to naprawdę wspaniałym środkiem i lekiem na tą trudną sytuację, szczególnie związaną z ludźmi młodymi, bo ona żyła tutaj, obok nas, była młodą dziewczyną, nie żyjącą kilkaset lat temu gdzieś w odległych krajach, tylko była zwyczajną dziewczyną, więc łatwo się z nią utożsamiać i żyć tak jak ona.
Czy docierają do was, do fundacji, jakieś świadectwa osób, które właśnie po zetknięciu się z Heleną, czy z jej biografią, czy wspomnieniami po Helenie, zmieniają swoje życie? Pytam o to właśnie w kontekście tego procesu beatyfikacyjnego. Czy macie świadectwa właśnie osób, dla których Helena stała się takim impulsem do tego, żeby zmienić swoje życie o 180 stopni?
Myślę, że odpowiedź jest prosta z tego względu, że niejako ze względu na takie świadectwa powstała trochę nasza fundacja, bo fundacja powstała w momencie dość szybkim po śmierci, to było około pół roku, kiedy tak naprawdę i do wolontariatu przede wszystkim zaczęły spływać też takie głosy, czy nawet takie darowizny opatrzone hasłem kwiatek dla Helenki, kwiatek pamięci, kiedy było widać, że ludzie sami oddolnie wyszli z taką inicjatywą, że trzeba o niej pamiętać, trzeba kultywować tą pamięć, bo ona jest kimś więcej niż tylko tą tragiczną śmiercią. Więc my stwierdziliśmy, załóżmy fundację, kultywujmy tą pamięć, ale przede wszystkim sprawiajmy, że jej misja będzie trwała nadal. I tak naprawdę od tego czasu, kiedy, no to już ponad 5 lat, kiedy działamy, rzeczywiście jesteśmy też takim miejscem, do którego odzywają się ludzie, wysyłają świadectwa. Je można przeczytać na naszej stronie internetowej. Jest ich wiele i to jest też takie miejsce, gdzie można się podzielić też swoimi refleksjami, do czego bardzo serdecznie zapraszamy. I to są piękne świadectwa ludzi naprawdę z różnych środowisk, w różnym wieku, też ludzi młodych, którzy piszą, że kiedy usłyszeli o jej śmierci, no bo tak naprawdę o Helenie ludzie usłyszeli przez jej tragiczną śmierć, o której było głośno, i pogrzeb też był transmitowany w telewizji, dostała odznaczenie państwowe, więc rzeczywiście było o tym głośno wszędzie w mediach. Kiedy usłyszeli, że tak młoda dziewczyna robiła tak wiele, to tak brutalnie sobie wręcz uświadomili, a co ja w życiu zrobiłem? Czemu ja nie mogę tak żyć? I właśnie Helena w taki bardzo prosty sposób, bo to nie jest jakaś wielka droga do przebycia, wielka droga do jakiejś niedotykalnej świętości, tylko taka właśnie Boża droga na co dzień, która zmienia życia ludzi. I co do tej świętości, to też się podzielę z Państwem taką bardzo ciekawą historią, ponieważ dla mnie osobiście i też dla wielu ludzi Helena jest też pięknym przykładem, jak każdy z nas do tej świętości w tej codzienności powinien dążyć. I kiedyś, właściwie po jej śmierci, w jej teczce z pracy, jej mama z siostrą znalazły taką ankietę, którą Helena wypełniała w ramach takich rekolekcji, gdzie na pytanie, jaki jest jej cel życiowy, napisało jedno słowo: świętość. I myślę, że to jest piękny przykład tego, że każdy z nas bez wyjątku powinien do tej świętości dążyć w naszym życiu.
O tym, jaka była Helena, też na pewno będziemy mogli się dowiedzieć, czy właśnie czytając tę książkę, o której wspominałaś, czy z kolejnych świadectw, relacji z jej życia, które będą powstawały, będą publikowane. Ale też chciałbym Ciebie zapytać, jako właśnie osobę, która znała Helenę osobiście, jaka ona była na co dzień?
Zwyczajna, niewyróżniająca się, ginąca często w tłumie. I to właśnie na początku, jak sobie tak analizowałam jej życie, wydawało mi się, że to są takie dwie sprzeczne ze sobą cechy. Jak można być liderem, a jednocześnie cichym i z tyłu? Jak można być niewyróżniającym się, a tak bardzo angażującym? Okazuje się, że można, bo myślę, że jednym słowem podsumowującym to wszystko jest pokora. To znaczy, że Helena rzeczywiście, kiedy było trzeba, przejmowała stery, wykorzystywała swoje talenty, tworzyła grupy, ogarniała ludzi, robiła dobre rzeczy, ale też potrafiła być osobą, która jest z tyłu, cichą, skromną i taką w pokorze przeżywającą też swoją wiarę. I to jej siostra Tereska też właśnie bardzo często o tym mówi, bo często się właśnie tak trochę denerwuje, że tu wszyscy idealizują tak tą moją siostrę, jakby była jakąś świętą chodzącą po obłokach. I rzeczywiście dużo jest w tym prawdy, że Helena naprawdę była niesamowitą osobą, ale Teresa też właśnie to podkreśla, że ona naprawdę była zwyczajną dziewczyną, która też płakała, denerwowała się, wkurzała się, ale też umiała w taki niesamowity sposób to wszystko zawierzyć Panu Bogu. I rzeczywiście Helenka była osobą, która dużo czasu spędzała na modlitwie i w każdym aspekcie jej życia rzeczywiście było widać tą taką jej walkę, no bo będąc młodym człowiekiem nie jest prosto być wierzącym. Chodząc do zagranicznego liceum, będąc wśród znajomych studentów, nie jest ciężko wierzyć i wyznawać tą wiarę w Pana Boga, a Helena naprawdę walczyła o ten czas, o tą modlitwę, o mszę świętej, o adorację.
Czyli była, jednym słowem, normalna, tak?
Tak, ja zawsze mówię, że była nienormalnie normalna, bo z jednej strony była normalna, ale w jakiś sposób to, co robiła, było takie niesamowite. I myślę, że to jest bardzo dobre złączenie ze sobą z pozoru dwóch wykluczających się słów.
Tak jak wspomniałaś, Helena to przykład takiego Bożego szaleńca, zakochanego nie tylko w Bogu, ale także w ludziach, o czym świadczy to, że wybierała się na te wolontariaty misyjne, rezygnując też ze swojego wolnego czasu, z tego, co lubiła, co kochała robić i w tym, co podejmowała na tym wolontariacie, na pewno dawała całą siebie.
Tak, myślę, że to jest dość dobre podsumowanie, ale też warto tutaj zauważyć, tak w ogóle w perspektywie wolontariatu misyjnego, fakt, że często my jako wolontariusze, przygotowując się do misji, naprawdę bardzo skrupulatnie i jakby dogłębnie wierzymy i mamy takie przekonanie, jadąc pierwszy raz, że my tam jedziemy naprawdę dawać z siebie tak bardzo dużo i niejako zmieniać trochę świat. I kiedy przyjeżdża się na misję, człowiek pierwsze, co się uczy, to ogromu pokory do zastanej sytuacji na miejscu i po misjach uświadamia sobie, że on o wiele więcej dostał od tych ludzi niż dał im. To nie są rzeczy materialne, to jest przede wszystkim ogromna lekcja życia i takiego, jakby to określić, takiej Bożej wdzięczności za wszystko, co mamy, doceniania tego, co mamy. I myślę, że Helena po swoim wyjeździe w Zambii, na który została posłana w 2013 roku, też to bardzo widziała, bo nawet w jej w jakiś sposób podaniach wyjazdowych, które składa się co wyjazd, to widać tą różnicę, kiedy ona pierwszy raz pisze, dlaczego chce jechać właśnie na misję, że chce się dzielić tym, co ma. A w kolejnych podaniach widać już tą pokorę, którą wolontariusz nabywa przez wyjazdy, że ona chce się uczyć też od tych ludzi, co to znaczy kochać Pana Boga.
Fundacja, którą reprezentujesz, w tym roku obchodzi 5-lecie istnienia. Czym wy właśnie jako fundacja imienia Heleny Kmieć się zajmujecie?
Naszym głównym celem jest przede wszystkim, tak jak wspomniałam wcześniej, sprawianie, żeby jej misja trwała nadal i do tego zachęcamy wszystkich ludzi do włączenia się w to dzieło poprzez różne inicjatywy. Najważniejszym naszym projektem jest program stypendialny imienia właśnie Heleny Kmieć, ponieważ zależy nam, żeby robić i kontynuować te rzeczy, które za życia były dla niej bardzo ważne. No a pomoc w krajach misyjnych ewidentnie była dla niej ważna. Więc z jednego stypendium, od którego zaczynaliśmy w Boliwii, w Cochabambie, tak trochę można powiedzieć na przekór, bo jednak to było miejsce, gdzie wydarzyła się tak ogromna tragedia, gdzie Helenka zginęła. Z tego miejsca chcieliśmy zacząć to dobro i rzeczywiście z tego jednego stypendium na ten moment nasze stypendia obejmują 4 kraje i ponad 130 stypendystów, którym pomagamy, fundując im i zapewniając edukację, bo też staramy się to nasze misyjne doświadczenie, bo fundacje tworzą wolontariusze misyjne, przekuć na mądrą pomoc, a o taką naprawdę jest trudno. Więc też we współpracy z misjonarzami na miejscu staramy się przekazywać stypendia dla tych, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. Z perspektywy naszej polskiej przykładowo, koszt jednego stypendium dla dziecka w Meksyku to 150 zł. My opłacamy czesne w szkole, fundujemy materiały edukacyjne, opłacamy często transport, jedzenie. To nie jest ogromna kwota, ale dla tych ludzi często to jest wybór pomiędzy kupieniem jedzenia, a wysłaniem dziecka do szkoły. I te dzieci naprawdę marzą o pójściu do szkoły, a jest to dla nich nierealne. Więc te stypendia są bardzo bliskie naszemu sercu, ale staramy się też sprawiać, żeby tu na miejscu w Polsce ludzie usłyszeli o Helence, usłyszeli o jej pięknym życiu. Większość rzeczywiście ją zna, ale myślę, że warto dopowiadać tu pewne rzeczy, więc takie niesienie tego słowa o jej życiu, choćby za pomocą wystawy plenerowej, z którą już od ponad 2 lat odwiedzamy różne parafie w całej Polsce, na ten moment odwiedziliśmy ich około 70. Przyjeżdżamy do parafii, rozstawiamy wystawy, ona przez tydzień sobie stoi, można poczytać o jej życiu, a my też przy okazji niedzieli głosimy świadectwo, opowiadamy o jej życiu, przybliżamy jej postać i dzielimy się, inspirujemy nią parafian i ludzi. I ona bardzo trafia i jest to ogromnie ubogacające dla wszystkich tak naprawdę. I bardzo ważnym też projektem, który prowadzimy właśnie we współpracy ze szkołą podstawową numer 4 w Zambrowie, jest program dla dzieci w polskich szkołach, nazywa się Podaj Dobro Dalej.
Z tego co pamiętam, to pierwsza edycja tego projektu, a może raczej podsumowanie, finał, właśnie odbył się w Zambrowie.
Tak, dokładnie, było to w Zambrowie 5 lat temu, bo teraz już 5. edycja ruszyła właśnie. Zgłoszenia do niej są do 5 grudnia. W 5 zdaniach powiem Państwu, o co w tym projekcie chodzi. Zbiera się grupa 5 osób, dzieci w wieku klas szkolnych 1-8, może to być grupa ze szkoły, z oazy, z parafii, z drużyny harcerskiej, tak naprawdę zewsząd. W zeszłej edycji zgłosiła się nawet rodzina, słuchajcie. Ma ona swojego opiekuna jako 6. osobę, osobę pełnoletnią. I przez kilka miesięcy wykonują oni akcje pomocowe i charytatywne w swoim środowisku. Tematem tegorocznej edycji jest moc w rodzinie, czyli zarówno zaangażowanie rodziny albo pomoc rodzinom, temat otwarty. I później wysyła nam materiały wideo czy zdjęciowe, raport, w którym opisuje, jakie akcje wykonała. Ważne jest, żeby w tym inspirować się postacią Helenki, no bo ona ma rzeczywiście skłaniać do pomagania niezależnie od wieku. I później my wybieramy, powołujemy jury, wybieramy 10 najlepszych projektów i organizujemy galę laureatów. Od kilku lat jest ona w Krakowie, zapraszamy wszystkie grupy i nagroda główna, proszę Państwa, w tym projekcie to wyjazd na wolontariat zagraniczny, w ramach którego nasi laureaci, wygrani, mogą we współpracy z wolontariuszami wolontariatu misyjnego Salvator, tego, w którym była Helenka, posmakować niejako, czym są misje, w takim mniejszym zakresie i bliższych krajach, bo mówimy tu o krajach europejskich. Myślę, że jest to wspaniały początek do misyjnej przygody dla dzieci. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tym projekcie i zapoznania się z informacjami. Naprawdę warto.
Kończąc troszeczkę naszą rozmowę, podamy adres strony internetowej fundacji, gdzie będzie można znaleźć jakieś bliższe informacje i o Waszej działalności, ale także o osobie i o tym, kim Helena Kmieć była.
Tak, dokładnie. Ja, proszę Państwa, naprawdę długo bym mogła mówić czy o Helence, czy o fundacji, bo niejako to jest moja taka misja tu i teraz, ale odsyłam wszystkich zainteresowanych, czy to jej postacią, czy tym, co robimy, też tych, którzy chcieliby się jakoś zaangażować w tą misję Heleny, która trwa, na stronę, która jest bardzo prosta, helenakmieć.pl, bez polskich znaków.
Znałaś Helenę osobiście. Czy są jakieś słowa, które zapadły Ci w pamięć i Tobie kojarzą się właśnie z Heleną Kmiecia, które są dla Ciebie pewnym takim drogowskazem do działania w fundacji?
Myślę, że to są słowa świadectwa, które wspólnie razem pisałyśmy po naszym pierwszym wyjeździe misyjnym. To są słowa i Helena w tym świadectwie napisała, że żeby być misjonarzem, nie trzeba lecieć na drugi koniec świata, bo miłość trzeba nieść wszystkim, zarówno sąsiadowi na ulicy, jak i komuś w Afryce.
Bardzo dziękuję za to ciekawe dzisiejsze spotkanie. Odsyłamy wszystkich Państwa na stronę internetową i zachęcamy do poznawania Heleny Kmieć, bo z tego, co już dzisiaj właśnie podczas tej naszej audycji można było się dowiedzieć, jest to postać nieprzeciętna i warto tę postać poznać bliżej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.